Aneta Kolańczyk, Janusz Wysogląd zapraszają nas na cykliczną, comiesięczną audycję. Posłuchajmy, niezwykle interesująca jest dzisiaj.
Moja ojczyzna, Europa, gdy z nagła ją nawiedził byk, pod stukot, chichot świętowida, co tężał w przedporannej mgle i toczył opal żuków w mchach, w porostach lśnieniu srebrnoszczonnym, w którym się łania z łanią schodzi, gdy cichnie cierpka miedź księżyca. W czas taki matka Europa roniła złotą kroplę potu w grudę bursztynu przemienioną. A przemierzając trzęsawisko w muzyce olch i tataraków, wędrowiec skuty w skórę dzika zmościł jej gniazdo w pradolinie mgielnej, przezimnej i topolnej, z pomrukiem żubra, świstem bobra i fletem wierzby zawodzącej w rozcapierzonej dłoni rzeki. Zalśniła iskrą w jamce trzmiela więziona kropla życiodajna.
Tak rozpoczyna się wiersz Macieja Marii Kozłowskiego Przedsłowie, który mówi o początkach grodu leżącego na odwiecznym bursztynowym szlaku, w czasach, kiedy o Europie w obecnym kształcie nikomu się jeszcze nie śniło. Wędrowali na daleką, obcą północ mieszkańcy rzymskiego imperium, by wymienić swoje towary na pięknie mieniący się w słońcu dar naszego morza. Kalisz, z metryką wystawioną przez uczonego Greka z Aleksandrii, dzięki swemu położeniu stanowił doskonały punkt strategiczny. Różne były koleje Stalego Ogrodu, który rozłożony dumnie w szerokiej dolinie Prosny trwa już ponad 18 wieków. niszczony przez najeźdźców i żywioły, wbrew wszystkiemu i mimo wszystko dźwigał się z upadków, dzięki ogromnemu heroizmowi i woli przeżycia. W XII wieku kronikarz Gal Anonim, opisując walkę Bolesława Krzywoustego z bratem Zbigniewem, wymienia Kalisz. Wzmianka jest bardzo krótka i ma charakter informacyjny. Nieco więcej uwagi poświęcił Staremu Grodowi nad Prostą drugi słynny kronikarz Jan Długosz. W jego dziele Kalisz pojawia się wielokrotnie. Autor kronik pisze o ufundowaniu przez Mieszka Starego kolegiaty świętego Pawła w 1155 roku. Miejsca wiecznego spoczynku fundatora, jego syna Mieszka Mieszkowica, o bohaterskiej obronie mieszkańców grodu przed Skrzyżakami w 1331 roku i słynnym traktacie pokojowym zawartym w Kaliszu w 1343 roku. Nie sposób nie wspomnieć tu o znaczącej roli grodu nad Prostą, który w wiekach średnich oprócz Gniezna i Poznania był trzecim ważnym miastem Wielkopolski. Bywały tu różne znakomitości ówczesnej Polski. Sam król Władysław Jagiełło był w Kaliszu wielokrotnie. Gościł wracającego z wyprawy do Ziemi Świętej króla duńskiego Eryka. Tu także aż 7 razy spędzał święta wielkanocne.
W 1584 roku zostało założone w Kaliszu Kolegium Jezuickie. Ważny ośrodek oświatowy i kulturalny. Dysponował on własną drukarnią oraz utrzymanym na wysokim poziomie teatrem szkolnym, który okazałymi widowiskami uświetniał ważne wydarzenia z życia miasta lub wizyty dostojnych gości. Uczniem Kaliskiego Kolegium Jezuickiego był słynny poeta doby baroku Samuel ze Skrzypny-Twardowski. Urodzony około 1600 roku w Lutyni, niedaleko Jarucina, zmarł w 1661 roku w Zalesiu Wielkim. Pochowany został w klasztorze bernardyńskim w Kobylinie. Sławę zyskał jeszcze za życia, a jego bogata i zróżnicowana gatunkowo twórczość wyróżnia się na tle naszej ówczesnej literatury. W 1649 roku w drukarni jezuickiej wydrukowano nieukończony poemat epicki Twardowskiego Władysław IV, król Polski i Szwedzki, w którym odnajdujemy europejskie epizody, jak choćby pobyt królewicza w Wiedniu, czy też poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, które miało unaocznić potęgę Władysława IV. Wiek XIX to przede wszystkim czas odbudowy miasta po pożarze z 1792 roku. Wybuchł on w nocy z 13 na 14 września na ulicy Wrocławskiej, dziś ulica Śródmiejska, w okolicach ulicy Świętego Stanisława i wkrótce ogarnął całe miasto. Dnia 13 lutego 1793 roku wkroczyły do Kalisza wojska pruskie pod dowództwem generała Frankenberga. Województwo kaliskie weszło w skład nowej prowincji pod nazwą Prus Południowych. Władze pruskie podjęły ciężar odbudowy miasta, ale także dbały o jego germanizację. Przebudowano szkoły jezuickie na pruski korpus kadetów, kościół pojezuicki oddano gminie ewangelickiej, zlikwidowano klasztory. Po przegranej przez Prusaków w 1806 roku bitwie pod Jeną, zwycięskie wojska francuskie zajęły Wielkopolskę. Utworzono Księstwo Warszawskie z Kaliszem jako siedzibą departamentu. Po klęsce Napoleona upadły nadzieje na odzyskanie niepodległości. W kwietniu 1813 roku odbył się w Kaliszu wielki zjazd monarchów. Car Aleksander spotkał się z cesarzem Austrii i królem Prus, by omówić nowy porządek w Europie. Zawarcie traktatu rosyjsko-pruskiego upamiętnił obelisk, który dnia 25 czerwca 1845 roku stanął na placu Świętego Józefa.
Pomnik, jak podaje profesor Edward Polanowski, miał kształt obelisku i wykonany był z rolnego żelaza. Całość wspierała się na 3 stopniach. Kapitel wieńczyły 4 dwugłowe orły połączone laurami. Na obelisku umieszczono 4 koła. Każde z nich składało się 7 gwiazd. Na cokole pomnika z 4 stron umieszczono napisy w języku rosyjskim. Pierwsza strona. Niechaj Bóg Wszechmogący błogosławi związek i przyjaźń Rosji z Prusami dla spokoju i dobra obydwu narodów i dla strachu wspólnych ich wrogów. Druga strona. 25 marca 1813 roku Fryderyk Wilhelm III, król pruski w mieście Kaliszu, zawarł z cesarzem Wszechrosji Aleksandrem I związek dla oswobodzenia Europy. Trzecia strona. 31 sierpnia 1835 roku powtórne połączenie ruskich i pruskich wojsk pod Kaliszem po 20-letnim pokoju utrwalonych ich zwycięstwami w obecności Mikołaja I, cesarza Wszechrosji i Fryderyka Wilhelma, króla pruskiego. Czwarta strona, wiernemu przyjacielowi i sprzymierzeńcowi cesarzy wszechrosji Aleksandra I i Mikołaja I, królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III. Pomnik wspomniany przez Marię Dąbrowską w nocach i dniach, a będący dla Kaliszan symbolem ucisku i przemocy, został zdemontowany po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Na jego miejscu stanęła fontanna. Dziś znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II, zniesiony po wizycie Ojca Świętego w Kaliszu w 1997 roku. Po kongresie wiedeńskim księstwo warszawskie z Kaliszem włączono do zaboru rosyjskiego. Granica rosyjsko-pruska znalazła się tuż za miastem. Kalisz, z przywilejem miasta granicznego, stał się miejscem ożywionych kontaktów handlowych. Powstawały również w mieście fabryki zakładane przez przybyszów zachodu.
Schyłek XIX i początek XX wieku to, jak pisze Bożena Szal we wstępie do rymowanej książeczki Antoniego Dziegieckiego zatytułowanej Stary Kalisz, była prawdziwa belle époque w dziejach Kalisza. Rozkwitało nad Prosną miasto o niemałym znaczeniu. Stolica najdalej na zachód wysuniętej guberni Wielkiego Imperium Cara Rosji. Swoiste okno na świat, przez które przenikały różne prądy, rozprzestrzeniające się po całym tym bezkresnym mocarstwie. Imperium było już wówczas nieco zmurszałe, ale na pozór trzymało się mocno, a jego fałszywy blask nadal opromieniał nawet najbardziej odległe rubieże. Otwierało ono przeogromne rynki zbytu dla młodego przemysłu, głównie włókienniczego. Dynamicznie rozwijało się w tym przygranicznym mieście dzięki przybyszom z Niemiec. Dostarczało też w obfitości wszelakich egzotycznych specjałów. A położenie Kalisza sprzyjało rozwojowi wymiany handlowej, niekoniecznie zawsze legalnej. Nic więc dziwnego, że mieszały się tu różne nacje. Obok Polaków żyli Rosjanie, Niemcy, Żydzi, ale także Grecy, Ormianie, Węgrzy, tworząc barwną mozaikę obyczajową i kulturową. Wielu przybyszów zapuszczało na trwałe swe korzenie, a z czasem polonizowało się całkowicie. Odległa od Moskwy gubernia była także swoistym miejscem zsyłki dla niezbyt pokornych, poddanych najjaśniejszego pana, którzy wszelako nie wypadało wypędzać tradycyjnie aż na Syberię. Byli to często ludzie światli, niezależnie myślący, spragnieni większej swobody i szerszego pola działania, z dala od dworu. Sprawowali oni w Kaliszu wysokie urzędy państwowe, dbając o to, aby powierzona im gubernia wszechstronnie się rozwijała. Wszystko, co w kaliskiej tradycji kulturalnej najwartościowsze – teatr, ruch muzyczny, życie literackie, biblioteki, muzea, prasa itd. – ma swoje źródła w tym pięknym wieku XIX.
Ważne jest również wspomnienie słynnych literatów o kaliskim rodowodzie i ich europejskich podróży. Adam Asnyk na Uniwersytecie Heidelbergu uzyskał tytuł doktora filozofii. W zachowanej bogatej korespondencji poety z rodzicami mamy również szczegółowy zapis jego zagranicznych podróży. Maria Konopnicka, wiecznie w tułaczej ucieczce przed życiem, zmieniają się tylko kraje. Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Francja. Pozostają piękne, rymowane pocztówki, jak choćby wiersz u bram Avignonu, który wszedł w skład sonetów prowansalskich.
Do bram twych pukam, Avignonie stary, zamknięty z pieśnią i dźwiękiem gitary, za baszt łańcuchem i za wieńcem blanków. Późna jest chwila i gwiazdy już świecą. Otwórz mi, duchem niechaj spocznę nieco, mistrelów twierdzo, warownio kochanków.
Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszcz wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Panią panowie,
we'll be right back.
Dąbrowska wyjechała studiować przyrodę za granicą, najpierw w szwajcarskiej Lozannie, a od 1908 roku na Uniwersytet Libre w Brukseli. Złoty wiek Kalisza kończy się z chwilą wybuchu I wojny światowej. Stary gród nad Prosną witał niepodległość kikutami zbombardowanych i spalonych domów.
Maria Dąbrowska w Przygodach człowieka myślącego pisała: Kalisz. Starożytna Kalisja wzmiankowana u Ptolemeusza jako rzymska osada handlowa. Kalisz średniowieczny i książęcy, sławny z najliberalniejszego na ówczesnym świecie statutu swojej gminy żydowskiej, potem z wielu innych rzeczy. Kalisz prześliczny, pełen odwiecznych kościołów i kamieniczek, przepleciony Prosną i jej kanałami i rozgałęzieniami. Kalisz Anno 1914. To nie była tylko zagłada miasta przed nieobliczalną furię popadłego w szaleństwo niemieckiego majora. To był znak zwiastujący koniec czasu oswojonego.
Miasto traci swoje znaczenie, ale pomimo przyklejonej etykiety prowincjalnego zaścianka pięknieje i się rozwija. Przybywają kolejni wielbiciele Starego Grodu, którzy poezją i prozą sławią jego piękna, jak choćby Wanda Karczewska i Stefan Otwinowski.
Kalisz ma szczęście do ludzi. Zyskuje kolejne pokolenia twórców otwartych na Europę. Nasza znakomita aforystka Urszula Zybura wydaje zbiór swoich myśli pokręconych, przetłumaczonych na język niemiecki. Arkadiusz Pacholski w Brulionie paryskim pięknie łączy wątki, ludzi i obrazy, które w tej czarodziejskiej, bajecznej i wielonarodowościowej stolicy Francji przypominają mu cichy i maleńki Kalisz.
Raz po raz podczas spaceru po paryskich ulicach coś przypominało mi domowe pieleszy. Tak chociażby, gdy z ulicy Delivoli przyglądałem się wschodniej fasadzie Louvre, tej, która stała się archetypem dla architektury klasycyzmu. Wydaje mi się dziwnie znajoma i to nie z książek, nie z reprodukcji, ale znacznie bliżej, na dotyk. W końcu przypominam sobie, skąd? Wszak jej uproszczeniem, odbiciem, późniejszym od pierwozdolu o prawie 1,5 stulecia jest fasada Kaliskiego Sądu, chyba najbardziej monumentalnego gmachu miasta. Paryż i w taki oto sposób odciskał swą obecność w mych rodzinnych stronach.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Et le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner,
cóż by powiedzieć w podsumowaniu tej audycji? Może to, co usłyszymy dzisiaj wieczorem podczas homilii księdza biskupa Stanisława Napierały, wygłoszonej w Cieszyncinie w uroczystość świętego Wojciecha. Proszę Państwa, bez kompleksów. Bez kompleksów chciejmy wchodzić w to wszystko, co się przed nami otwiera, chociaż tak naprawdę zawsze było otwarte, tylko nie zawsze potrafiliśmy to wykorzystać. Czasem wiązało się to z jakimś wielkim, większym trudem. Dzisiaj powinno to funkcjonować bardziej automatycznie nawet, ale nasze wejście niech będzie właśnie takie, z mocą tego wszystkiego, co mamy do zaoferowania, z mocą tego wszystkiego, co kryją nasze serca, co jest naszą taką dobrze rozumianą ambicją, co jest poszukiwaniem i takim pędem za wiedzą, za wykształceniem. Słyszeliśmy nasi poprzednicy tutaj w Kaliszu, w naszym regionie, w różnych momentach historii pokonywali przeróżne przeszkody po to, żeby znaleźć się w takim czy innym miejscu w Europie, by osiągnąć to czy tamto, co sobie zamierzyli, co było ich pragnieniem. Bez kompleksów. Dziękujemy. Aneta Kolańczyk, Janusz Wysogląd, to Państwo, którzy proponują nam takie dzisiaj refleksje. Za miesiąc kolejna z tego cyklu audycja, a teraz już minuta po 17:00.